psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj druga część audycji, w której mówimy o problemie psiej reaktywności. Czym właściwie jest, jak się objawia, o tym dalej będziemy mówić tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
W zeszłym tygodniu opowiedzieliśmy sobie, jaki to jest pies reaktywny. Pies reaktywny według wielu właścicieli to taki, który szaleje na widok gości, skacze na nich, szczeka, chwyta zębami za nasze ręce, za elementy garderoby, piszczy, wyje, krąży po mieszkaniu w przypadku separacji, czyli kiedy nas nie ma na przykład. Zdarza mu się też niszczyć rzeczy, często chodzi po domu za właścicielem, przynosi piłkę, żeby ją rzucać lub też inne zabawki, czyli w cudzysłowie wymusza na nas aktywności. Poza tym ma bardzo płytki sen, czyli każdy szmer go wybudza, no a szczególnie taki, który jest związany z naszym przemieszczaniem się po domu. Zdarza mu się kraść jedzenie ze stołów, zdarza mu się szczekać przed wyjściem na spacer, na przykład na klatce schodowej, szczeka w obecności hałasu, szczeka na właściciela, szczeka na spacerach, na inne psy. Goni ogon, wylizuje łapy i łapie smycz, szarpiąc ją. Atakuje i wyrywa do psów. W domu często podchodzi i uderza pyskiem właściciela, żeby wymuszać aktywność. Szarpie domowników za ubrania, skacze bez wyraźnego powodu. Widzicie, tu się już wszystko zapętla te wszystkie elementy. Spisałam sobie z moich konsultacji, z tego, co ludzie zawsze przekazują mi jako reaktywność swojego psa. Oczywiście zachowania te są powodowane naszymi błędami, no a nie tym, że pies stał się jakiś dziwny z własnej woli. W naturze psy pobudzają się w zupełnie inny sposób niż u nas w domach. U nich długie zabawy to rzadkość, najczęściej rozładowują się poprzez pogoń łowiecką, czyli w celu zdobycia pokarmu, chociaż i ten psy bardzo rzadko w taki sposób znajdują. Pobudzają się w obronie własnej albo w obronie terytorium, co jest naturalną reakcją na zagrożenie, no i w trakcie reprodukcji. Natomiast u nas w domu mamy albo zbyt krótkie i za mało intensywne spacery, albo w drugą stronę potwornie intensywne spacery i kilka godzin spędzonych na nich, a oprócz tego za wiele na przykład się w domu nie dzieje, czyli nie ma czasu na aktywności, które trochę psa wyciszą. Ewentualnie chodząc z psem na zajęcia sportowe, też nie potrafimy go do końca wyciszyć. No i pamiętamy też o czymś takim, jak zostawanie samemu w domu. Wtedy pies raczej się nie wycisza. Niektóre oczywiście takie są, ale te reaktywne raczej nie potrafią się wyciszyć. Chociaż i znam takie, które bez tego nieprzebywania właścicieli w domu, to już zupełnie by dostały na swój mały łebek. Pamiętajmy też, że po powrocie bardzo często witamy się intensywnie z psem, następuje ogromna ekscytacja. Sami tak naprawdę nakłaniamy psa, żeby zachował się w taki, a nie inny sposób. Jedzenie bardzo często jest wysokowęglowodanowe. To też jest bardzo istotny element, czyli zawiera zboża. Ewentualnie my nieświadomi podajemy często psu warzywa, takie jak marchewka albo owoce, takie jak na przykład jabłko, które też mają mnóstwo cukru. I tak jak my jeszcze jesteśmy wszystkożercami, tak pies jest drapieżnikiem, który dopiero zmienia się w takiego wszystkożercę zbieracza. No i owoce i warzywa to maksymalnie 15% psiej diety, z czego 5% to owoce, 10 to warzywa, oczywiście biorąc pod uwagę surowe żywienie psa. Jeżeli pies dostaje suchą karmę, oprócz tego codziennie dostaje marchewkę i banana, no to taki pies też będzie po pierwsze grubszy, tak? Banan ma dużo tłuszczu, a po drugie będzie też bardzo, bardzo wysoko pobudzony. Na zeszłej audycji mówiliśmy także o tym, że mamy 4 rodzaje stresu w zależności od nacechowania. Wyróżniliśmy stres pozytywny, czyli związany z fajnymi rzeczami, na przykład ze zdobywaniem jedzenia, oraz stres negatywny związany z niemożliwością spełnienia potrzeb. No i w zależności od czasu wyróżniliśmy stres chwilowy oraz stres przewlekły. I zaczęliśmy ten temat zapewnienia psiej równowagi organizmu, czyli tak zwanej homeostazy. Opowiedzieliśmy sobie o równych, regularnych posiłkach, takich, które spełniają właśnie wszystkie potrzeby kaloryczne danego osobnika. Nie za dużo, nie za mało, bo bardzo często zdarza nam się, że mamy 20-kilogramowego harta i dajemy mu dokładnie tyle samo jedzenia, co 20-kilogramowemu buldoszkowi, co według mnie nie jest zbyt okej, ponieważ buldożek jest po prostu leniwcem najczęściej. Natomiast harty, bardzo szybka przemiana materii i jakby wymaganie o wiele większej ilości kalorii. Trochę tak, jakbyśmy na przykład mieli 100-kilogramowego mężczyznę umięśnionego, chodzącego na siłownię, który potrzebuje ogromu kalorii i które spala. No i takiego pana kanapowego, który też waży 100 kg i który też pochłania na przykład 3-5 tysięcy kalorii, co jest absolutnie nie okej względem tego jego właśnie codziennych aktywności. Także to jest dokładnie to samo. Pilnujemy tych posiłków. Pilnujemy też regularnych spacerów. One nie mogą być ani za długie, ani za krótkie. Dużo osób się zapyta, no ale jak za długie spacery? No tak, jeżeli mamy na przykład osobę, która wychodzi codziennie z psem 2-3 razy dziennie po 1,5 godziny, no to jest za dużo. Chodzi tutaj o przebodźcowanie, o to, że bardzo często na tych spacerach nie robi się nic innego niż bieganie. Pies nie uczy się chodzenia na smyczy. Pies bardzo często jest nawet zbyt młody, żeby wykonywać tak długie przebieżki. No i opiekun sobie w głowie ułożył plan, jak on się nie wybiega, to zniszczy mi mieszkanie, więc muszę 3 razy dziennie wychodzić z nim na naprawdę długo. I faktycznie to w jakiś sposób spełnia te założenia, natomiast w pewnym momencie to wymyka się spod kontroli, ponieważ jeżeli potem nie otrzyma pies tyle pobudzenia, ile otrzymywał, no i my stwierdzimy, no ma już ten 12-18 miesięcy, to już nie musi chodzić chyba 3 razy dziennie po 1,5 godziny. No wręcz przeciwnie, pies się przyzwyczai, organizm jego się przyzwyczai. A dodatkowo my w żaden sposób nie nauczyliśmy psa tego, jak się faktycznie rozładowywać, więc w inny sposób niż właśnie fizycznie, no więc taki pies będzie potrzebował tego tak naprawdę coraz więcej. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że pies potrafi się uzależnić od zbyt regularnych, takich bardzo intensywnych sytuacji pobudzeniowych na zasadzie aktywności fizycznych, czy to zabaw typu rzucanie piłki, czy to psich sportów, które nie są w odpowiedni sposób prowadzone, czy to wszelkich innych aktywności. Bo można oczywiście w sposób zrównoważony z trenerem ćwiczyć psie sporty, na przykład frisbee, ale można też iść do parku, kupić sobie frisbee, stwierdzić, bez sensu wydam te pieniądze na trenera, ja sam potrafię. Tak, tylko że musimy pamiętać, jeżeli sami potrafimy, że nie tylko uczymy psa trzymania dysku, nie tylko psa uczymy nie tylko dla psa wprowadzamy i dla siebie konkretny trening związany z dyskiem, ale też musimy psa nauczyć odpoczywania i tego was trener na pewno nauczy na zajęciach, natomiast sami bardzo często ten element pomijamy. Także pamiętajmy o tym. Kolejna rzecz, o której mówiliśmy, to niezachwiany niczym sen. I tutaj najważniejszym elementem jest to, aby psa po prostu nie wybudzać. Bo my mamy tendencję do tego, że jak pies ma koszmar, kwiczy, piszczy, albo się w dziwny sposób rusza, albo jak się śmiejemy, czasami goni zająca, my go wtedy wybudzamy. I dlaczego go wybudzamy? Dlatego, że nam się wydaje, że dużo lepiej będzie się czuł, kiedy będzie, nie będzie musiał już być dalej w tej sytuacji. Natomiast nic bardziej mylnego. Psi mózg działa w trakcie snu w taki sposób, że aktywne są te jego części odpowiedzialne za naukę. Jeżeli my wybudzamy psa ze snu, to po pierwsze, i mniej ważne, przerywamy tę naukę, a po drugie, słuchajcie, jeżeli wybudzimy psa w trakcie snu, gdzie on regeneruje ciało, ponieważ w pierwszej fazie snu regeneruje się mózg, a w drugiej fazie snu u psa regenerują się komórki ciała i to się też właśnie objawia w takich ruchach, w tym momencie przerywając sen, przerywamy regenerację i to już jest o wiele gorsze, ponieważ codziennie budzony pies to permanentny stres dla takiego psa, ponieważ on No, nie wiedzieć czemu te tak zwane zakwasy, czyli bóle mięśniowe, psu nie przechodzą. Mimo że trening był odbyty na przykład, nie wiem, kilka dni temu i zaraz będzie kolejny trening, taki, można powiedzieć, psiosportowy. Także bardzo pilnujmy tego, żeby nasze psy się wysypiały, szczególnie jeżeli macie przyszłego albo obecnego psiego sportowca. No i te właśnie wszystkie tematy zostały poruszone na poprzedniej audycji. Teraz zrobimy sobie krótką przerwę, a po niej opowiem Wam o aktywnościach umysłowych i fizycznych, w tym odpowiednich treningach dla ras pracujących.
Psy, koty i inne kłopoty.
Przed przerwą przypomniałam Wam, jak to było w poprzedniej audycji, w której no, zaczęliśmy sobie mówić o reaktywności u psów, teraz o aktywnościach umysłowych i fizycznych oraz o umiejętnych treningach posłuszeństwa. Ponieważ przyjęło się, że zmęczony pies, i mówimy tu oczywiście o fizycznym zmęczeniu, to szczęśliwy pies. No i czy do końca tak jest? Pamiętajmy, pies potrzebuje zarówno zmęczenia fizycznego, jak i umysłowego, żeby utrzymać równowagę, a więc homeostazę organizmu. Wysiłek fizyczny zapewnia psu dobry rozwój ciała, odpowiednie dotlenienie mózgu, co wpływa na procesy umysłowe i przekłada się oczywiście na sprawniejsze wykonywanie zadań oraz lepszą naukę i zrozumienie poleceń. Także oczywiście, że wysiłek fizyczny jest potrzebny. Natomiast też w trakcie wysiłku fizycznego wydzielają się hormony pobudzające, między innymi kortyzol. Do wyrównania poziomu tej substancji w organizmie zwierzęcia są potrzebne właśnie aktywności umysłowe, takie jak rozwiązywanie zadań, węszenie, snifarii oraz zapewnienie psu możliwości żucia poprzez dostarczenie dużej ilości gryzaków. O tym będziemy jeszcze dzisiaj mówić. Natomiast co my fundujemy najczęściej w zamian? W zamian psom fundujemy tylko i wyłącznie, albo w większości znacznej, zabawy fizyczne, albo znaczną ich przewagę w życiu codziennym, co sprawia, że zwierzęta są wiecznie pobudzane. No i tutaj bardzo często ja dostaję informację, że no ale przecież pies ma zabawkę umysłową, pies ma, i proszę, pokazują mi tacy opiekunowie, taką kupną zabawkę, tak zwaną na inteligencję. Moi drodzy, jedna zabawka wiosny nie czyni, można byłoby powiedzieć, bo teraz mamy taki czas. Natomiast jeżeli mamy małe dziecko, albo małe, no takie 8-9-letnie, i to 8-9-letnie dziecko lubi na przykład Lego, to jeżeli my mu kupimy jedno Lego, jak on ma 7 urodziny, to do 8-9 urodzin już w ogóle mu nic nie kupujemy, ani Lego, ani żadnej zabawki, no bo przecież ma, prawda? No ma, kupiliśmy, więc ma. No i tutaj oczywiście nie będziemy porównywać w taki bardzo skrajny sposób dzieci do zwierząt, natomiast nie chodzi mi o to, żeby psu kupować wszystkie różne zabawki, tylko właśnie samemu nawet robić te zabawki, o czym dzisiaj będę jeszcze mówiła. Natomiast też często się spotykam z takim informacją, no tak, no ale ja mu kupuję różne zabawki, kupuję mu pluszaki, tylko on je niszczy. No tak, niszczy, ponieważ najczęściej te pluszaki, które mamy w sklepach zoologicznych, wcale nie są po to, żeby pies je dostał i je mógł sobie podgryzać. To, że mamy jakąś na przykład kaczkę albo bobra z jakiegoś bardzo twardego materiału, to nie oznacza, że pies ma go dostać w domu i ma sobie go rzuć do czasu, aż na przykład odgryzie takiej kaczuszce skrzydło. Miałam ostatnio konsultację, słuchajcie, u psa, który jest rasy aportującej, no i on dostał zabawkę. Pani mi przynosi, mówi, no 10 minut mu zajęła. Patrzę, a tam typowy, słuchajcie, aport, taki, który się psu w treningu zostawia, pies musi go przynieść. No, a tutaj ten piesek dostał go po prostu do rzucia, bo jakiś pan z zoologicznym powiedział, że no to jest właśnie zabawka dla aporterów. To jest zabawka, którą wykorzystuje się w treningu aporterów, ale absolutnie nie jest to gryzak. Jeżeli nasz pies lubi rozrywać rzeczy takie pluszowe, no to jak najbardziej możecie mu kupić na przykład takiemu pieskowi w lumpeksie, tam gdzie są ciuchy na wagę, kupić jakieś pluszaki. Oczywiście pod warunkiem, że ten pies nie zjada nie zjada pluszu, bo takiej też znam. Natomiast rozrywanie też jest jednym z elementów, które są bardzo wyciszające dla psa. Tylko szkoda dać psu zabawkę za 100 zł do tego, żeby ją 10 minut rozerwał, bo to naprawdę no nie opłaca się, moi drodzy. Już nawet obojętnie, jak bardzo byśmy nie byli bogaci, to się naprawdę nie opłaca i dużo lepiej kupić psu fajniejszą zabawkę albo samemu zrobić, o czym będę jeszcze dzisiaj mówiła. Natomiast chwilkę wcześniej mówiłam o tym, że najczęściej oferujemy psom zabawy fizyczne albo takie aktywności, które pobudzają psa. I wliczają się tutaj takie elementy, jak codzienne bieganie za piłką w domu i na dworze, wielogodzinne bieganie albo jazda przy, znaczy się bieganie przy nas, kiedy my jedziemy na rowerze, bez elementów wyciszenia, bez jakiegokolwiek odpoczynku, bez stopów, poza tym, że piesek musi się napić. Codzienne wychodzenie na spacery tylko po to, żeby pies przez godzinę szarpał się z psami na wybiegu. Albo wypuszczanie psa na ogródek samopas zamiast spacerów z nim, czyli brak eksploracji otoczenia. Pies nie ma tutaj możliwości na uspokojenie się. I takie, słuchajcie, sytuacje też mam, że przychodzę do kogoś, no on ma ogród cały, przecież tam są 2 hektary tego ogrodu. Przecież ogromne, ogromne miejsce, na którym pies może się wybiegać. Tak, ale on tam jest sam. On po 2-3 tygodniach już no ten ogród ma cały obadany. On już wszystko na tym ogrodzie zna i dla niego to jest po prostu nudne. To jest tak, jakbyśmy mieli na przykład zajęcia, słuchajcie, w szkole w jednej klasie codziennie praktycznie z tego samego. No to jest nudne. Albo WF, na którym codziennie jest... codziennie gramy na przykład w piłkę nożną, ale dokładnie te same składy, dokładnie te same błędy, które są popełniane. No to jest po prostu nudna sytuacja. Poza tym trenowanie sportów takich jak agility, obedience, frisbee, GP bez umiejętnego wyciszania psa, bo to jest tak naprawdę podstawa. Nie sporty są problemem. Problemem jest brak wyciszenia psa odpowiedniego po takich aktywnościach. No i brak zapewnienia treningów psom pracujących, no i traktowanie ich jako kanapowców. Przecież można mieć bordera i ten border będzie po prostu ładnie wyglądał nam w domu. No nie powiem, że nie można, ale moi drodzy, raczej nie tylko. Można mieć bordera, który będzie pięknie wyglądał w domu, bo to jest na przykład show, czyli typowy wystawowy pies. No ale mimo tego, że to jest pies do wystaw, to musimy z nim coś robić. I to nie mogą być tylko i wyłącznie treningi wystawowe. Jeszcze jedną rzecz dodam tutaj do tego, bo powiedziałam o codziennym bieganiu z piłką w domu, czy za piłką z piłką w domu i na dworze. Tutaj bardzo istotne jest, żeby podkreślić, że tak naprawdę w tym wypadku powinniśmy dom traktować jako element wyciszający, a dwór jako zabawę. Jeżeli już chcemy się z psem bawić, bo to nie jest tak, że nie możemy w ogóle, tylko musimy no, mieć tutaj pewną równowagę, to najlepiej w domu nie bawić się w zabawy, które są pobudzające. Tylko robić to po prostu na dworze. Nauczyć psa, że w domu się wyciszamy, a na dworze dzikujemy. Wracając, co pies... Czy pies tak naprawdę, czy nasz przyjaciel wie, co jest dla niego dobre, przynosząc w kółko piłkę albo biegając za frisbee, błagając o kolejny jego rzut bez wyznaczonych ram treningowych i umiejętności odpoczywania. Według badań jest to związane z uzależnieniem od wyrzutów adrenaliny w krwiobiegu. Podobne do uzależnienia w przypadku sportów ekstremalnych, tylko że ludzie uzależniają się z własnej woli i potrafią się wyciszyć, potrafią zrezygnować. Natomiast pies uzależnia się przez nas i jeśli my nie zapewnimy mu odpowiedniego wyciszenia i nie nauczymy go odpoczywać, to będzie miało to negatywne konsekwencje dla jego psychiki. Przeraża mnie, słuchajcie, fakt kupowania psów raz pracujących, na przykład stróżujących i śliskich, tylko i wyłącznie dla wyglądu, bez myślenia o tym, że taki pies będzie wymagał wielu godzin treningu miesięcznie, ale o tym tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj mówimy o psiej reaktywności. Przed przerwą omawialiśmy sobie aktywności umysłowe i fizyczne, a tak naprawdę tylko i wyłącznie te fizyczne. Dlaczego one w nadmiarze nie są do końca takie dobre? No a teraz trochę o tym, jaka jest u nas tak naprawdę na ulicach moda. Niejednokrotnie widzimy psy, które można powiedzieć... No, wyglądają troszeczkę jak powiernice latawców, czyli mają swoich opiekunów, którzy wiszą na sznurkach, ponieważ pies tak bardzo ciągnie z punktu do punktu, ewentualnie po drodze zaatakuje sobie jakieś pieski, próbuje, czy też przegoni jakieś ptactwo. No najczęściej niestety są to rasy pracujące. Polski gończy, teriery, bigle, border collie, owczarki niemieckie, które poza spacerami po mieście i od czasu do czasu, można powiedzieć, po lesie, nie mają żadnych treningów. Szybko popadają w ogromną frustrację powodowaną brakiem spełnienia potrzeb rasy. Albo na przykład trafiają do domów wielodzietnych, gdzie mają mnóstwo bardzo intensywnego pobudzenia, a opiekunowie nie wiedzą, jak spełnić potrzeby psa, poza właśnie tylko i wyłącznie treningiem posłuszeństwa, który najczęściej też nie jest do końca dobrze wprowadzony dla takiego psa, albo tylko zapętlają się w jednych rzeczach i ten pies nie potrafi, nie ma odpowiedniego treningu dla siebie i na przykład zaczyna bronić obejścia, na przykład zaczyna bronić dzieci. No i często też te dzieci wchodzą takim psom na głowę, opiekunowie myślą sobie, pies sobie poradzi, on musi sobie poradzić, przykro mi, mam czwórkę dzieci, to nie będę się zajmować też psem. No nic bardziej mylnego, tym bardziej jeżeli weźmiemy sobie tak ciężką pracującą rasę albo jej mieszańca. Takie braki prowadzą najczęściej do wysokiej reaktywności i niestety mogą powodować nawet napady agresji lub niewyjaśnione zmiany zachowań, tak jak atakowanie losowych osób, takie jak na przykład zmiany nastroju z bardzo skrajnie apatycznego na pobudzony. Z drugiej strony patrząc, kolejną rzeczą podchodzącą pod ten punkt jest przemęczenie psa zbyt dużą ilością treningów oraz wymaganie od takiego psa bezwzględnego posłuszeństwa w sytuacjach dla niego stresujących. Czyli na przykład mamy tu na myśli osobę, która kupiła sobie rzeczonego owczarka bigla czy też border collie, takiego, który jest mocno zadaniowy. Zbyt intensywnie z nim trenuje, nie dając mu możliwości odpoczynku, albo na przykład za niesubordynację go w sposób fizyczny karząc. Czasami na przykład kazanie psu siadać za każdym razem, kiedy źle się zachowa, może mieć dla niego przeogromne znaczenie. Dla psa pozycja siadu nie jest naturalna. To jest oczywiste, ale nie każdy o tym wie. Psy w naturze bardzo rzadko siadają, częściej stoją albo zrelaksowane się kładą. Dla psa reaktywnego, tym bardziej lękowego na przykład, świat zewnętrzny jest czymś strasznym i ciągłe kazanie takiemu zestresowanemu psu wykonywać komendę siad, na przykład przed każdym przejściem dla pieszych, no bo mamy psa pracującego, tak, uczyliśmy go na psiej szkole, nie po to wydaliśmy pieniądze na tej psiej szkole, żeby teraz pies nie siadał. No, taki człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo to z pozoru proste zadanie jest dla psa przerażające. Dla bojącego się lub młodego psa, dopiero zaczynającego bać się hałasu, migających świateł pojazdów i samych aut, zbliżanie się do nich powoduje ogromny stres, ogromny niepokój, czasami też panikę, ponieważ kojarzą mu się z zagrożeniem. Z każdym siadem niepokój oczywiście wzrasta, co skutkuje pojawianiem się ataków paniki, ciągnięciem na przejściach dla pieszych oraz oszczekiwaniem aut. Dodatkowo tracimy zaufanie naszego psa. Pies uczy się, że nie może na nas polegać, ponieważ nie zwracamy uwagi na jego komunikaty i wrzucamy go w sytuacje trudne, nie pomagając mu z nich wyjść. Czyli na przykład taki pies, który siada, pamiętajmy jeszcze raz, siadanie nie jest naturalną pozycją i tak naprawdę pies, który się mega stresuje, bo zobaczy coś, co jest dla niego w jego ocenie zagrożeniem, w życiu by nie usiadł. Sarna na przykład w życiu by nie położyła się na ziemi, widząc wilka. Wilk nie położyłby się na ziemi, widząc myśliwego. A skoro dla psa takie auto w jego głowie jest takim myśliwym albo lwem, czymkolwiek, tak? Czymś, co jest bardzo stresujące, to jeżeli my jeszcze każemy mu usiąść, bo tak nam powiedziano na psim przedszkolu, albo na przykład na psiej szkole, albo my tak zdecydowaliśmy, zadeklarowaliśmy, że tak chcemy i koniec, jest dla niego skrajnie stresujące. Inna sprawa jest taka, a propos jeszcze przejść, to tak krótko dodam, że bardzo często się dziwimy, dlaczego psy ciągną nas na pasach, już takie dorosłe. A pomyślcie sobie, wydajecie psu komendę siad, a potem nagle z niej psa zwalniacie i szybkim krokiem idziecie jak najszybciej na drugą stronę ulicy, bo przecież jest zielone światło, zaraz się ono skończy, trzeba szybko biec. I pies czego się uczy? Czarno-białe pole na ziemi, czyli pasy, równa się trzeba szybko biec, trzeba być na drugiej stronie ulicy, bo tego byłem uczony. Po siadzie następuje szarża. I pies po prostu uczony tego zaszczeniaka, on będzie miał to potem w głowie na starość i będzie to po prostu powielał. Trening posłuszeństwa, moi drodzy, powinien być przemyślany. Powinien opierać się na konsekwencji, na wymaganiach z obu stron. W żadnym wypadku elementem treningu nie powinny być kary, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Karanie psa to jest jedna ze sztandarowych psychicznych jakby przyczyn silnego pobudzenia u psów. Okropnym i niehumanitarnym względem psa jest stosowanie łańcuszków, pętli zaciskowych, obroży elektrycznych, kolczatek i tego typu elementów. Bo pamiętajmy, że agresja zawsze rodzi agresję w stosunku do nas albo w stosunku do innych. Jeżeli poznaliśmy jakiegoś trenera albo osobę, która używa czegoś takiego i mówi, zobacz, no ale mój pies jest zawsze, zawsze grzeczny, jak ma tą obrożę elektryczną, no to zapytajmy mu się, słuchaj, a jak ty mu ją zdejmiesz i będzie sytuacja stresowa, to czy on będzie tak samo grzeczny? Albo na przykład jak twoja żona, która w życiu by nie użyła czegoś takiego, pójdzie z nim, to on będzie tak samo grzeczny. Najczęściej dostajemy informacje, wiesz co, ale to jest taka rasa, że to jest pies jednego pana. To generalnie to nie jest tak, że żona z nim wyjdzie, to on będzie grzeczny. On nigdy nie będzie grzeczny. Nie, moi drodzy. Jeżeli kończą się nam narzędzia, to kończą się nam sposoby na to, żeby takiego psa ujarzmić. Nie mamy narzędzia, nie ujarzmimy psa. Jeżeli mamy ze sobą pętlę, czy to łańcuszek, czy zacisk, czy obrożę elektryczną, czy kolczatkę, wystarczy psa szarpnąć, on dostanie w tym momencie bólowy element, taki bólowy bodziec. No i on, można powiedzieć, ustawi się do pionu po takim treningu z tą obrożą, czy kolczatką. Natomiast jeżeli zabraknie tej obroży, zabraknie kolczatki albo zabraknie zacisku, pies się tak samo będzie zachowywał. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku psa nie jest istotne to, jak pies się zachowuje tak z punktu widzenia nauki, tylko istotnie z punktu widzenia nauki są emocje psa. Jeżeli pies jest skrajnie zestresowany i na przykład przez ten skrajny stres albo z rozdrażnienia atakuje inne psy, to jeżeli my uderzymy go prądem z takiej obroży elektrycznej, to moi drodzy, ten stres z psa nie schodzi. On po prostu wzrasta. Po prostu blokujemy zachowanie. Taki trener nie zwraca uwagi na to, jak czuje się pies. On zwraca uwagę tylko na to, jak czujemy się my, z tym, że pies wykonuje inne zachowanie. Dlatego zachowanie znika, natomiast emocje psa są takie same i bardzo często przy takich treningach, szczególnie prowadzonych nieumiejętnie, pojawiają się inne problemy. Czyli na przykład pies, który atakował swojego opiekuna na spacerze, potraktowany obrożą elektryczną, nie atakuje go już na spacerze i nie atakuje innych psów na spacerze, ale na przykład wsiadając do auta, gdzie my nie jesteśmy w stanie go szarpnąć, oszczekuje wszystkie psy i próbuje nam wejść na głowę. I gdyby nie miał pasa zapiętego do szelek, to pewnie by już był u nas na desce rozdzielczej. Także to w przyrodzie, słuchajcie, nic nie ginie. Energia nie ginie, energia się przekształca. I taka negatywna energia też się przekształca. Też będzie po prostu z tego wychodziło zawsze coś niedobrego i mam nadzieję, że teraz już zrozumiecie dlaczego. Dobra, to teraz znowu mamy krótką przerwę, a po niej opowiem wam o zabawach umysłowych oraz innych aktywnościach wyciszających psy.
Psy, koty i inne kłopoty.
Zabawy umysłowe oraz inne aktywności wyciszające, na przykład gryzienie gryzaków, powinny być głównymi elementami dnia. Aktywności fizyczne powinny występować z aktywnościami uspokajającymi w proporcji przynajmniej 1:2. Jedna aktywność fizyczna, dwie aktywności umysłowe. Aktywności umysłowe to m.in. zabawy węchowe, łamigłówki dla psów, zabawy w szukaniu obiektów, nauka rozpoznawania obiektów, nauka łączenia obiektów z danym zapachem czy też smakiem. Oczywiście w przypadku tych zabaw możemy albo jej je zapewnić psu samemu, o czym zaraz powiem, jak to zrobić. Ewentualnie możemy też zapisać się no, na konkretne rzeczy, tak jak są psie sporty, tak i są takie aktywności umysłowe, na które możemy się z naszym psem zapisać. Na przykład Nosework, który w Poznaniu oferuje wiele psich szkół. Natomiast może to być też tropienie użytkowe, czyli z angielskiego mantrailing. I w przypadku tropienia użytkowego będziemy szukali ludzi, na przykład w lesie. My musimy zaoferować bycie pozorantem dla innych psów, natomiast nasz pies będzie szukał opiekunów innych czworonożnych przyjaciół, którzy na takich zajęciach będą się pojawiać. W przypadku Noseworku będzie to coś innego. Nosework to trochę taka detekcja zapachów w policji, czyli będziemy szukali różnych zapachów i bynajmniej oczywiście nie będą to narkotyki, tak? Pies będzie szukał zapachu cynamonu, goździków i pomarańczy. No, przyznajcie, że ciekawe. Jeżeli chcecie sobie o tym poczytać, wpiszcie sobie wyszukiwarkę właśnie Nosework albo tropienie użytkowe. Zobaczcie, co jest dla was, bo to naprawdę świetnie psa wycisza. A dodatkowo w przypadku mantrailingu, czyli właśnie tropienia użytkowego, bardzo często psy, które mają kłopot z ludźmi, uczą się takiego spokojnego podchodzenia do człowieka, albo w drugą stronę cieszenia się z tego, że ktoś został odnaleziony, no bo na końcu takiego zapachu jest zawsze człowiek. Oczywiście w przypadku psów, które mają tendencję do agresji, takie treningi odbywają się w kagańcach, żeby no, zabezpieczyć też tego pozoranta. Nie można powiedzieć pozorantowi, wiesz co, przyjdzie do ciebie agresywny owczarek, więc nie wyciągaj rąk, bo może ci je odgryźć. No, nie robimy czegoś takiego na zajęciach, na pewno nie. Natomiast możemy pomóc na takich zajęciach swojemu psiakowi właśnie reagować w odpowiedni sposób na ludzi. Wspomniałam o czymś takim jak snifari, jak pojęcie snifari, czyli węchowego safari, które możemy stworzyć psu na zewnątrz, na ogrodzie, w parku albo lesie. Snifari kojarzy nam się z wycieczką do Afryki, czyli safari, podczas której szukamy zwierząt na kilku stacjach, na których zatrzyma się nasze terenowe auto. W przypadku psa zamiast zwierząt taki pies będzie wyszukiwał smakołyków, które ukrywamy i my też oczywiście ukrywamy je w sposób taki, który będzie dla niego możliwie jak najciekawszy. Jakie elementy możemy wykorzystać w naszym snifari? Zacznijmy od tego, zanim przejdę do tego, jakie elementy wykorzystać, zacznijmy od tego, że musimy mieć przy sobie przynajmniej 4, a najlepiej więcej, rodzajów smakołyków, które są bardzo intensywnie pachnące. Może to być gotowane mięso, może to być kawałek kiełbasy. Nie wykorzystujemy tego codziennie w treningu, ale czasami można taką wędzoną kiełbasę mocną, fajną podać, albo kabanosa w kawałkach drobno pokrojoną, taką, żeby miał po prostu zapach. Kto nigdy swoją psu nie dał kiełbasy, niech pierwszy rzuci kamień. Oczywiście możemy też wykorzystać bardzo intensywnie pachnące, ciekawe jakieś smakołyki. Są takie, które pachną wręcz owocami, albo jak delicje. I czasami mamy ochotę sami, o jak to ładnie pachnie, ale bym sobie coś podobnego zjadł. No a to są smakołyki dla psa, więc tylko w głowie sobie przypominamy, no to raczej nie wygląda jak delicje. Tego się, moi drodzy, tego się nie je. Natomiast warto, jeszcze raz podkreślę, na snifari zabrać sobie kilka rodzajów bardzo intensywnie pachnących smakołyków i one powinny być w osobnych pojemniczkach, na przykład w osobnych siateczkach, woreczkach strunowych, po to, żeby zapachy nam się nie mieszały, ponieważ na każdej stacji będziemy dawać osobno jeden rodzaj smakołyku, żeby dla psa umysłowo to było jak najbardziej ciekawe. Szukamy tylko wędzonej kiełbaski, szukamy tylko smaczków, które są z jagnięciną i żurawiną, szukamy tylko czegoś takiego, Mózg się wtedy u psa w inny sposób też nastawia. I w jaki sposób robimy taką zabawę? Szukamy różnych elementów. Szukamy na przykład kubki liści albo na przykład kępek trawy, do których wkładamy smakołyki. Smakołyki możemy wkładać na różnych wysokościach i w różnych gęstościach tej rzeczy, do której je wkładamy. Możemy na przykład włożyć w korę drzew, która jest pomiędzy oczywiście korę drzewa, takiego, które jest duże. Tam też możemy schować jeden rodzaj smakołyka. Możemy na takim drzewie, które ma na przykład taką gładką korę, rozsmarować jakiś pasztet, bo pasztet też oczywiście w formie pasztetu też może być jeden z tych smakołyków. Możemy też wyciskać taki pasztet w szczeliny kory niektórych drzew. Na niskie gałęzie krzewów możemy nabijać miękkie smakołyki, na przykład kawałki jakichś pasztetowych smakołyków albo kawałki kiełbaski i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy sobie, wyobraźmy teraz, że nakładamy coś na podwyższenie, na przykład na gałązkę. Zapach, który jest do góry, dla nas jest niewidoczny, tylko ewentualnie możemy inaczej, niewidoczny. Nawet jeżeli stoimy, no to raczej nie poczujemy tej zapachu tej kiełbaski, no chyba, że poczujemy ją, bo wcześniej mieliśmy ją w rękach. Ale gdybyśmy podeszli do takiego krzaka, no to raczej go nie będziemy w stanie rozpoznać tego zapachu. Natomiast pies nie dość, że ją czuje, to jeszcze jest w stanie rozpoznać, gdzie jest źródło, gdzie jest najwięcej tego zapachu. To się nazywa stożek zapachowy. I tak naprawdę w przypadku, w którym ten smakołyk jest do góry, zapach będzie, słuchajcie, spadał na ziemię i będzie się taką kałużę zapachową tworzył pod krzakiem. I pies pierwsze co, zanurkuje w liście pod krzewem, bo sobie pomyśli, o, na pewno tutaj ukryła. Nie, absolutnie nie. Zapach będzie na podwyższeniu. Tam będzie smakołyk i pies musi dopiero po chwili zrozumieć. Chyba ten zapach spada mi na głowę, bo czuję, że coraz więcej zapachu pojawia się z góry i wtedy zaczyna pracować właśnie nosem na wysokości i znajduje smakołyk. To jest naprawdę bardzo dla psa intensywna zabawa. Jest to sytuacja, w której pies naprawdę potrafi bardzo wygimnastykować swój mózg. Oczywiście smakołyki, które rozmieszczane są na różnych wysokościach i elementach naszej przestrzeni, mogą być także na przykład wsadzone w luki w murku, mogą być schowane gdzieś tam w jakiś mech, albo nie wiem, na porzuconą oponę, która czasami zdarza się w lesie. Takie elementy też mogą się tutaj pojawić. Poza aktywnościami tego typu, czyli poza snifari, pies powinien otrzymywać też różnego rodzaju gryzaki, o czym zaraz będę mówiła. I takie gryzaki pies powinien dostawać około 2 do 4 razy dziennie. Każda porcja z nich powinna zawierać około 2 gryzaków takich, które jest łatwo zjeść. Oczywiście w przypadku małych psów nie dajemy takiej ilości i zawsze te ilości gryzaków odliczamy od porcji dziennej karmy. Natomiast takie 2 gryzaki, które są łatwe do zjedzenia, albo 1 gryzak trudno zgryzany dla średniej wielkości psa, jak najbardziej będzie dobrym rozwiązaniem. Oczywiście też, to nie muszą być tylko i właśnie gryzaki, które są do jedzenia w tych 4 razach dziennie. To może być kong wypełniony psim jedzeniem, tym, które jest przeznaczone dla psa. To może być jakiś gumowy gryzak, to może być na przykład ser himalajski, to może być na przykład jakiś inny element typu poroże czy rogi wołowe. To mogą być różnego rodzaju rzeczy. Tym niemniej pies około 2 do 4 razy dziennie powinien coś żuć, ewentualnie wylizywać i tutaj możemy sobie pokusić się o takie rzeczy jak maty do lizania. Natomiast jeżeli wykorzystujemy maty do lizania, to przynajmniej 2 do 2, czyli 2 razy pies coś wylizuje i 2 razy pies coś gryzie i rozwala. Oczywiście musimy ustalić szybkość, z jaką pies jest w stanie spożyć elementy, które mu podajemy, żeby wiedzieć, co sprawdzi nam się jako gryzak na dłuższą metę, a co jako taki krótki i których ewentualnie nie stosować, bo pies po prostu je połyka i nie spełniają roli gryzaka. Dla niektórych ras, na przykład maltańczyka, kawałek przełyku wołowego może być wyzwaniem na długie godziny, no a dla harta rosyjskiego będzie przekąską na 30 sekund w porywach, tak? Pamiętajmy też, że rodzaj, ilość i gramatura gryzaków muszą być dostosowane do wieku i wielkości psa oraz jego możliwości przerobowych. Inne gryzaki damy psu rasy Pitbull Terrier, a inne szpicowi miniaturowemu. Jeśli gryzaków jest dużo, powinniśmy rozważyć zmniejszenie ilości dziennej racji karmy, to już wspominałam. No i gryzienie i rzucie jest naturalną częścią życia psa. Uspokaja psy. powoduje zwiększenie stężenia hormonów hamujących, czyli kwasu gamma-aminomasłowego i serotoniny. Dlatego też podawanie psom gryzaków jest podstawowym elementem, jaki ja stosuję dla psich klientów w takiej terapii. Pamiętajmy też o ostatniej rzeczy, czyli o ogólnym poczuciu bezpieczeństwa i zdrowia fizycznego. Pies ma ogromną potrzebę przebywania w otoczeniu stabilnym i spokojnym. Czyli potrzebuje tak zwanej bezpiecznej bazy, a więc domu, do którego będzie wracał. Dlatego przeprowadzki często mają ogromny wpływ na wzrost pobudzenia zwierzęcia. Pies ze szczęśliwego i spokojnego zwierzęcia nagle staje się nadpobudliwy i lękowy. My też jesteśmy bazą bezpieczną dla psa, więc jeżeli pies zmienia dom, zmienia człowieka, to też jest dla niego skrajny stres, bo nigdy nie wie, czy może komuś zaufać, albo skrajnie zaczyna ufać. Pies wychowany przy pomocy kar i ciągłych zakazów, czy też zamykany w klatce na długie godziny albo innym małym pomieszczeniu, będzie psem lękowym, niszczącym i bardzo silnie zestresowanym. Pies powinien czuć się bezpiecznie, zarówno w domu, jak i na spacerze. Jeżeli mamy psa, który boi się ruchu ulicznego, a my przeprowadziliśmy się do miasta, to możemy być pewni, że pies będzie żył w ogromnym stresie. Jedyną pomocą są częste wyjazdy, na przykład do lasu, a czasami nawet przeprowadzka z powrotem na wieś. I pamiętajmy, że dochodząc już teraz do końca, podsumowując, chciałabym tylko podkreślić, że kortyzol nie tylko powoduje silne pobudzenie, ciągłe nakręcanie psa. Stale wysoki, utrzymujący się poziom kortyzolu we krwi daje takie objawy jak otyłość, nadciśnienie tętnicze, przewlekły i nagły stres, pobudzoną odporność, zaburzoną odporność organizmu, upośledzoną tolerancję glukozy, czyli zaburzona gospodarka węglowodanowa. W konsekwencji może to prowadzić do osteoporozy, nowotworu płuc poprzez ektopowe wydzielanie acetylocholiny, gruczolaka przesadki, depresji czy guzów nadnerczy. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy pomogli naszemu psu poradzić sobie z nadmiernym pobudzeniem. Żebyśmy zrobili to już dzisiaj, żebyśmy mogli się cieszyć jego długim i bezstresowym życiem u naszego boku jak najdłużej. To już wszystko w tej drugiej części audycji o pobudzeniu. Ja zapraszam Was do odwiedzenia naszej strony Radia Poznań. Tam znajdziecie moje poprzednie audycje. No i zapraszam Was w każdy poniedziałek, środę i piątek na pigułki, na ciekawostki dotyczące świata zwierząt, jak zwykle po 11:20. No i do usłyszenia za tydzień w sobotę, jak zwykle po 8:00. Życzę Wam miłego tygodnia, no i przede wszystkim miłego weekendu spędzonego z Waszymi psimi przyjaciółmi. Pozdrawiam i do usłyszenia, Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.